Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie na naszym spotkaniu formacyjnym. Na samym początku, tak żebyśmy... Tam już na mamę ksiądz proboszcz czeka. Na samym początku, zanim zaczniemy nasze spotkanie, naszą formację, kontynuację naszej formacji, takie moje sprostowanie, tak żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To znaczy, od razu przepraszam bardzo, że w ostatnim miesiącu nie udało mi się nic przygotować dla Was, w sensie nawet tego, co powiedziałem, że znajdzie się na internecie, ale po prostu fizycznie już nie dałem rady. Myślę, że niektórzy z Was mogli korzystać z tego, co przygotowywaliśmy tutaj z jednym z naszych lektorów, czyli rozważania Słowa Bożego na każdy dzień Adwentu, jako takie przygotowanie do tego. Natomiast ja tym się nie zasłaniam, po prostu fizycznie już nie dałem rady tego przygotować i to trochę leżało na moim sercu gdzieś tam mocno. Drugą rzeczą natomiast, która spowodowała to, że nie zdołałem tego przygotować i nie umieściłem, było to, co gdzieś tam... Pojawiła się pewna taka refleksja, bo w ostatnią pierwszą sobotę, czyli w grudniu, miałem tą intencję taką do Was skierowaną, żeby jednak tego, co tutaj robimy, nie zaniedbywać, czyli nie zostawiać. Dotarły do mnie takie informacje, które dla mnie były trudne. Wiem, że one są informacjami, które w pewien sposób pokutują. Mianowicie, że jakby można powiedzieć, mieć takie przekonanie, że jeśli... jestem człowiekiem, który zdecydował się na bycie we wspólnocie żywego różańca, to jakby ta rzeczywistość tego, że codziennie odmawiam dziesiątek różańca świętego, to jest finito, czyli koniec. Nie do końca mogę się na to zgodzić. Pierwszy raz się spotkałem z taką sytuacją, a kilka parafii miałem już za sobą, kiedy to wspólnota żywego różańca jakby do tego tylko się ograniczyła. No nie do końca, nie na tym to polega. Wspólnota żywego różańca naprawdę w parafiach jest najbardziej prężną wspólnotą. Ja tu nie mówię pod żadnym pozorem i nikogo do niczego nie zmuszam, bo wiem, że mamy także swój własny wiek i swoje gdzieś tam także i ograniczenia czasowe. Ale chodzi o to, że zasadniczo wspólnota żywego różańca jest dużym wsparciem parafii. I nie tylko w temacie modlitewnym, ale także zwykłej, prostej pomocy, takiej, która jest na wyciągnięcie ręki i dostępna dla danych osób. Więc dlatego chciałbym o to poprosić i powoli będę o to prosił. Zresztą już sam gdzieś na samym początku, przy okazji, kiedy miała być zorganizowana w marcu duchowa adopcja dziecka poczętego, też gdzieś tam delikatnie taki sygnał dałem. I jakby będę się starał o to prosić, bo mówię, bo możemy na tym poprzestać i na tym się zatrzymać, a może być to naprawdę coś, co no, jest takim elementem, bym powiedział, zatrzymującym w rozwoju naszą wspólnotę parafialną. Chcę, żebyśmy to dobrze przyjęli. To nie jest coś takiego, żebym kogokolwiek, nie wiem, z tego powodu upominał, czy nie wiadomo co jeszcze. I ze względu na ten głos, który usłyszałem właśnie, że jakby na tym wystarczy, czyli modlimy się i wystarczy, trochę mnie to, nie ukrywam, zdenerwowało i tak troszeczkę emocjonalnie może podszedłem przy okazji ostatniego naszego spotkania gdzieś pod koniec, za co przepraszam, bo to nie chodzi o to, żebym kogokolwiek jakby upominał. Trochę za bardzo ja się zagalopowałem. Więc to a propos tych osób, które były na tym spotkaniu i wiedzą o co w tym wszystkim, wiedzą o czym w tym momencie mówię. I w związku z tym też pojawiła się taka propozycja, aby skoro jesteśmy osobami w różnym wieku i czasami różnie możemy posługiwać się czymś takim jak internet, w związku z tym jakby nie ograniczać tego tylko i wyłącznie do zamknięcia w internecie jakichś tam spotkań naszych, bo nie wszyscy z tego skorzystają, a myślę, że niektórzy chcą z tego skorzystać. Dlatego chciałbym jakby trochę inaczej się tym posłużyć, to znaczy posłużyć w ten sposób, że tak jak dzisiaj zaproponować tutaj rozważanie nasze, dla tych wszystkich, którzy wy tutaj jesteście i możecie uczestniczyć fizycznie, ale także przez transmisję internetową. Natomiast przy okazji też to spotkanie jest nagrywane, w związku z tym ono zostanie też umieszczone, zostanie wysłane także naszym zelatorom i umieszczone na stronie parafialnej, po to, żeby dla tych wszystkich, którzy nie mogli tego odsłuchać albo uczestniczyć w tym, żeby mogli z tego skorzystać, którzy też posługują się internetem, więc myślę, że do szerszego grona to dotrze. I dlatego chciałem zatrzymać to spotkanie, żeby go nie wysyłać w zeszłym miesiącu, w grudniu, ponieważ to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, myślę, że dla nas wszystkich będzie tu dużą wartością. Pamiętamy, że kontynuujemy w tej chwili rozważanie listu Jana Pawła II o różańcu i w listopadzie Jan Paweł II, bo w grudniu mówiliśmy, przepraszam, w październiku mówiliśmy o tym i też sama dekoracja, która tu wskazywała na tym, że różaniec prowadzi nas do kontemplacji oblicza Pana Jezusa, czyli do tego, abyśmy stawali się jak On i w Jego oblicze się wpatrywali. W listopadzie rozważaliśmy, mówiliśmy o tym, że Jan Paweł II pokazywał nam wyraźnie poszczególne tajemnice Różańca Świętego, omawiając je i wtedy wprowadzając właśnie tą tajemnicę światła, którą dzisiaj dla nas już taka powszednia, w tym sensie jakby elementem częściowym, znaczy jakby nieodłącznym od Różańca, od tych pozostałych części Różańca, a wtedy było to coś zaskakującego, że Jan Paweł II coś zmienił w Różańcu. A dzisiejsze to jest takie, można powiedzieć, kontynuowanie tego, ale jeszcze głębsze. Mianowicie Jan Paweł II dotyka sposobu odmawiania modlitwy różańcowej. I teraz wchodząc już bezpośrednio w to nasze rozważanie, może tak, zadam pytanie, czy to, co powiedziałem na początku, odnośnie pewnych moich gdzieś tam takich informacji dotyczących tego, gdzieś o co bym powolutku dostukiwał się do każdego z was, jeśli chodzi o wspólnotę Żywego Różańca. Czy przynajmniej to zostało usłyszane? W sensie, czy tak? Dobrze. Podkreślam, z wielkim uszanowaniem waszego także wieku, ograniczeń, czy nie wiem, czy możliwości, tak? Na takiej zasadzie. Chodzi o to, żeby powoli pokazywać też, że jest to także naprawdę spełnienie piątego przykazania kościelnego, czyli troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. To przykazanie nie mówi tylko i wyłącznie o tym, aby na przykład ofiarować swoją gdzieś jakąś kwotę drobną na utrzymanie Kościoła, czy też wspierać biednych, czy też, nie wiem, udzielać się powiedzmy w jakichś organizacjach kościelnych, ale między innymi także właśnie we wspólnotach, które w tym momencie mamy możliwość budować wspólnie. I przejdźmy teraz do dzisiejszego naszego rozważania dotyczącego właśnie listu Jana Pawła II. Ten różaniec, czyli różaniec, którym się posługujemy, czyli modlitwa różańcowa, może być taką modlitwą, która na pierwszy rzut oka, jak zaczynamy się nią posługiwać i co też jest zarzucane różańcowi, jest taką metodą dość nużącą. Tak przynajmniej zewnętrznie byśmy mogli się wokół tego właśnie skupić. Tymczasem Jan Paweł II powołuje tu niesamowitą rzecz. Przywołuje tutaj to, że tak naprawdę skoro ta modlitwa, do której jesteśmy zaproszeni, ma wynikać z miłości, to wówczas w miłości trudno jest powiedzieć o czymś nużącym. Jan Paweł II tu przywołuje bardzo ciekawą interpretację fragmentu, który dobrze znamy, fragmentu z Pisma Świętego. Jest to moment, kiedy to po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Pan Jezus zadaje pytanie świętemu Piotrowi nad Jeziorem Galilejskim, trzykrotnym, czy mnie kochasz? I Jan Paweł II daje tutaj taką interpretację tego fragmentu. Niezależnie od specyficznego znaczenia tej perykopy, czyli tego fragmentu, tak ważnej dla misji świętego Piotra, niczyjej uwadze nie może umknąć piękno tego trzykrotnego powtórzenia, w którym powracające wciąż uporczywe pytanie i korespondująca z nim odpowiedź wyrażone są w terminach dobrze znanych z powszechnego doświadczenia ludzkiej miłości. By zatem zrozumieć różaniec, trzeba wejść w dynamikę psychologiczną właściwą miłości. O co chodzi w tym takim, można powiedzieć, mądrym określeniu? Mianowicie Pan Jezus odwołuje się do u świętego Piotra odwołuje się do absolutnie tego, co każdemu z nas jest dobrze znane. Mama, kochasz mnie? Kocham cię. Tatuś mówi do swojego dziecka, do swojej córeczki, do swojego synka, kocham cię. Te relacje, czyli te słowa są dla nas tak naprawdę bezcenne. One są czymś, co bardzo mocno w nas pozostają. I Pan Jezus dokładnie odwołuje się do tej samej pedagogiki. Więcej. Okazuje się, że święty Jan Paweł II mówi w ten sposób, że ciągłe powtarzanie słowa zdrowaś Maryjo, i tej całej modlitwy Zdrowaś Maryjo jest rzeczywiście z jednej strony zwracaniem się bezpośrednio do Matki Najświętszej i przez nią, przez jej miłość okazuje się, że w ten sposób podnosi się do miłości samego Chrystusa. Czyli ja wypowiadając te słowa Zdrowaś Maryjo, całą tą modlitwę, te 50 razy w całym różańcu wyrażam swoją miłość względem Chrystusa. I to już inaczej zmienia perspektywę tego różańca. Już nie jest tylko zwykłą modlitwą, którą gdzieś tam mówię. Oczywiście, że może nie określam tutaj w tych słowach kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. I nie skupiam się też nad tymi słowami, o czym Jan Paweł II za chwilę powie, ale to nie zmienia faktu, że to wyraża. Bo ja nawet mogę mojej mamie, czy mojej żonie, czy mojemu mężowi tak naprawdę zrobić ciepłą herbatę zwyczajnie, tak, dzisiejszego wieczoru. I ja nie muszę mówić mu, że go kocham, a to jest wyraz mojej miłości. Mogę powiedzieć na przykład, słuchaj, jestem naprawdę dzisiaj dumna z ciebie. Albo jesteś piękna. I to jest wyraz miłości. Więc zwróćmy uwagę, że te słowa Zdrowaś Maryjo dokładnie to samo wyrażają. Czyli w tym miejscu się odnajdują. I teraz ciekawa rzecz, bo Jan Paweł II pokazuje, że do naszej modlitwy różańcowej służy konkretna metoda. I dziwi to, niektórych mogłoby to zdziwić, że tak naprawdę Pan Bóg potrzebuje jakiejkolwiek metody. To nie Pan Bóg potrzebuje metody, to my potrzebujemy metody. Pan Bóg w spotkaniu ze sobą chce, żebyśmy posługiwali się elementami dobrze nam znanymi jako ludziom. Czyli pewnym językiem gestów, pewnym językiem symboliki, który dla nas jest pomocny. Do tego stopnia, że zauważmy, jak są zbudowane, Jan Paweł II mówi, sakramenty święte. Sakramenty czy sakramentalia są pewnym obrzędem, który w swoim wyjaśnieniu, w swojej symbolice, w swoich gestach, które mają miejsce, właśnie zaczynają tłumaczyć, czyli zaczynają zbliżać nas do Pana Boga. Jeszcze bardziej zaczynają wyjaśniać to, w czym uczestniczymy. I podobna sytuacja ma miejsce właśnie podczas całej modlitwy różańcowej. Nawet jeszcze bardziej pochyla się nad tym Kościół Wschodni. Jeśli ktoś z was miał kontakt, czy to z osobami z Kościoła greko-katolickiego, czy z prawosławnego, mógł zorientować się, że mają tam zupełnie inny rodzaj różańca. Oni nie stosują różańca w naszym rozumieniu. U nich jest to tak zwana modlitwa Jezusowa. Jest to modlitwa, którą wypowiada słowa. Są to słowa, które wypowiada niewidomy żebrak Bartymeusz pod Jerychem i wypowiada słowa: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. U naszych braci wschodnich ta modlitwa jest powtarzana w sposób nieustanny do tego stopnia, że oni idą ulicą i mają długi taki różaniec, znacznie więcej paciorków niż my, i zaczynają przekładać je, wypowiadając tylko to zdanie. Do tego stopnia, że moglibyśmy się zdziwić jeszcze bardziej metodą, którą tam się posługuje, ponieważ do tych słów jest dopasowany, uwaga, oddech. Oddech jest, czyli sposób oddychania jest połączony ze słowami, które są wypowiadane. Po to, aby jeszcze bardziej podkreślić, że tak naprawdę Chrystus jest dla naszego życia tchnieniem, duszą i wszystkim. Więc tak naprawdę to, co my odmawiamy jako różaniec, jest tak naprawdę nie aż tak bardzo, można powiedzieć, skonkretyzowanym symbolicznie, jak nawet ta modlitwa Jezusowa, którą odmawia Kościół Wschodni. I teraz kolejną rzeczą, którą w tym momencie mówi Jan Paweł II, to jest powoli zaczyna dochodzić do tego, że ta modlitwa różańcowa, która jest wypracowana przez wieki Kościoła, nie oznacza, że nie może się zmienić. Jednym z takich elementów zmiany jest choćby nawet właśnie wprowadzenie przez Jana Pawła II tej czwartej części różańca, albo trzeciej w kolejności, trzeciej części różańca, czyli części światła. Więcej, przygotowujemy się do momentu, gdzie Jan Paweł II zaproponuje nam bardzo oryginalny sposób odmawiania różańca, o którym będzie prawdopodobnie mowa w przyszłym miesiącu. A mowa jest tutaj o tak zwanym różańcu z dopowiedzeniami. Ktoś z was mógł się już z tym spotkać, a jeśli nie, to zobaczycie, na czym to polega. Chodzi o to, żeby był dla nas jak najbardziej czytelny. Dlatego metoda odmawiania różańca nie jest stricte przypisana na zasadzie zamknięta. Nie wolno jej ruszyć, nie można jej ruszyć. Można. Jeśli ona ma nam być pomocna, to możemy ją zmodyfikować. Oczywiście są pewne takie rzeczy, które mamy, jakby można powiedzieć, sztywno zamknięte, które są już wypracowane przez Kościół. I takimi elementami są, po pierwsze, zauważmy, że mowa jest o czymś takim w różańcu jak zapowiadanie tajemnicy, która w tym momencie jest bardzo istotna, bo oprócz zapowiadania informacji typu, nie wiem, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, najlepszą rzeczą do rozważania różańca i nie, można powiedzieć, odjętą od tajemnicy różańca świętego, jest pokazanie tej tajemnicy obrazowo. Warto z tego skorzystać, Jan Paweł II o tym mówi. Cała ikonografia w Kościele. Więcej, metoda medytacji świętego Ignacego z Loyoli odwołująca się do wyobraźni, do obrazów. Więcej, sama osoba Jezusa Chrystusa, który przyjął na siebie ludzkie ciało, żebyśmy mieli możliwość go zobaczyć. To nie są przypadki. Postępujemy dokładnie według tego, jaką pedagogiką poprowadził nas Syn Boży. I to pokazuje wyraźnie, że do naszego rozważania przydatną jest rzeczą. Po pierwsze, zapowiedzieć tajemnicę. Po drugie, na przykład posłużyć się jakimś obrazem, jakimś wizerunkiem, który mógłby tą tajemnicę nam przybliżyć, przypomnieć, obrazowo w nią wejść. Popatrzmy jeszcze jedną sprawę, że tak naprawdę przy okazji zapowiedzenia tej tajemnicy czasami uciekamy się do takich rzeczy jak rozważanie tej tajemnicy. Rozważanie to znaczy pewien tekst, tak? Pewną no właśnie myśl ktoś rozwinął. Jeśli ta myśl zastępuje nam Słowo Boże, czyli zastępuje nam fragment Pisma Świętego, to nie do końca jest to dobre. Bo Kościół odwołuje nas do tego, że Słowo Boże jest jedyną w swoim rodzaju, jedynym najbardziej żywym słowem, który skutkuje tym, że nie mam odsłuchać tylko tego Słowa Bożego, ale mam pozwolić sobie odczytać go w dzisiejszym duchu, czyli co do mnie dzisiaj, Panie Boże, mówisz. I teraz chodzi o to, żebym ja słuchając nawet tego fragmentu, nie wiem, odczytam sobie fragment zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Może być to odczytane na zasadzie tylko słyszę. Natomiast jeśli ja spróbuję przyjąć to na zasadzie, Panie Boże, to jest Twoje słowo dzisiaj do mnie skierowane, nie przypominające nam tylko o jakimś wydarzeniu, opowiadające, ale mówiące bezpośrednio do mnie, to mam możliwość w tej tajemnicy rozważyć, a co, Panie Boże, Ty do mnie chcesz przez to powiedzieć? I to już mamy do czynienia z czymś niesamowicie większym od tego, gdybyśmy nawet najpiękniejsze słowa czyjeś użyli. Jan Paweł II o tym mówi, że to ma priorytet, to znaczy zapowiadam tajemnicę, mogę posłużyć się jakimś obrazem, ale przede wszystkim daję sobie możliwość odczytania fragmentu Ewangelii. Jeżeli oczywiście taki fragment do tego jest dołożony, bo mamy do czynienia z tajemnicą na przykład ukoronowania czy wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i takiego fragmentu nie mamy. Ale mamy możliwość wzięcia to na przykład z życia Matki Najświętszej. Jakiś moment, powiedzmy, związany choćby nawet z tym, nie wiem, nawet niech to będzie moment zesłania Ducha Świętego, gdzie mamy jeszcze bardziej możliwość zobaczenia tego, że Maryja jest razem ze swoim Kościołem. Więc w momencie, kiedy zostaje wzięta do nieba, pozostaje dalej ze swoim Kościołem i ona o ten Kościół się troszczy. Jan Paweł II mówi, że przy różnego rodzaju uroczystych zebraniach na przykład, kiedy odmawiamy uroczyście różaniec, możemy rzeczywiście dodać sobie jakieś dobre rozważanie. Ale uwaga, nie może ono być zastępstwem za Słowo Boże. Wprost jakby daje ten priorytet Jan Paweł II, mówiąc, że pozwólmy, aby Słowo Boże w nas działało i aby Bóg do nas mógł mówić. Kolejną rzeczą jest to, abyśmy po wysłuchaniu tego fragmentu Słowa Bożego zachowali moment milczenia. Dziś może niezrozumiały, dziś może gdzieś pominięty. Popatrzcie, od jakiegoś czasu zaczęliśmy wprowadzać tutaj w liturgii także, i Jan Paweł II o tym mówi, na przykład po Komunii Świętej moment milczenia. Moment dzisiaj, na przykład po kazaniu, załóżmy, kiedy ja usiadłem i ten moment milczenia jest zachowany. On nie jest dlatego, że jakby można powiedzieć, nie wiem, pozostaje jakiś punkt pusty w liturgii, ale chodzi o to, abyśmy pozwolili Słowu Bożemu w nas działać, abyśmy pozwolili Chrystusowi, który do nas przyszedł w Komunii Świętej, w nas działać. też stosuje się w momencie, kiedy na przykład nie jest głoszone Słowo Boże w postaci kazania, to stosuje się, że po Ewangelii wszyscy siadają i na moment zachowują ciszę po to, żeby móc pozwolić Słowu Bożemu w nas działać. Żebyśmy pozwolili sobie na rozważanie krótkie Słowa Bożego. I to też do tego jesteśmy zaproszeni podczas Różańca Świętego. Kiedy jesteśmy w domu, mamy możliwość zapowiedzieć sobie tajemnicę, mamy możliwość przeczytać sobie fragment z Ewangelii i mamy możliwość na chwilę pozostać w ciszy, zanim rozpoczniemy tą modlitwę, po to, żeby nie tylko jakby nastawić się na to, że Pan Bóg jest wśród nas, ale też pozwolić Jemu mówić, a nie sobie. I rozpoczynamy modlitwę Ojcze Nasz, która nie jest przypadkiem. Bo spontanicznie ze Słowa Bożego Jezus od razu przeprowadza nas do swojego Ojca. On we wszystkim będzie nam wskazywał na Ojca. Będzie prowadził nas do tego, żebyśmy do Niego doszli, żebyśmy ostatecznie w naszym życiu właśnie dotarli do tego centrum, którym jest Bóg Ojciec. Po tym pojawia się te 10 razy Zdrowaś Maryjo, które w pierwszej swoim etapie to są słowa z jednej strony Archanioła Gabriela, z drugiej strony świętej Elżbiety. Popatrzmy, mamy do czynienia z uwielbieniem Boga. To nawet Jan Paweł II mówi w ten sposób, że w tych słowach Gabriela i w tych słowach świętej Elżbiety Bóg wypowiada te słowa przez nich, chcąc jakby zachwycić się całym dziełem, które się rozpoczyna w tej chwili w osobie Jego Syna. Zachwycić się nie tylko swoim Synem, ale zachwycić się tym niesamowitym planem, który w tej chwili zaczyna być realizowany. Dlatego w centrum umieszcza się imię Jezus, które często przy okazji szybkiego odmawiania Zdrowaś Maryjo nie zwracamy na tą rzecz uwagę, a Jan Paweł II przy okazji tej metody z dopowiedzeniami będzie chciał nam to jeszcze bardziej podkreślić. Drugim elementem w tym modlitwie Zdrowaś Maryjo, czyli w pierwszym mamy do czynienia z tym, co mówi Gabriel i co mówi Elżbieta, a z drugim elemencie to jest modlitwa Kościoła. Modlitwa Kościoła o to, aby Matka Najświętsza mogła wstawiać się za nami w tych wszystkich rzeczach, które dotyczą naszego życia i godziny naszej śmierci. Więc tak naprawdę jest to niesamowita modlitwa, która zawiera w sobie z jednej strony uwielbienie dobrego Boga, zachwyt Boga w radości zwiastowania i tego, co dokonuje się właśnie w tej chwili dla wszystkich ludzi, że przychodzi na świat Zbawiciel, którym jest Chrystus Jezus, którego imię znajduje się w centrum tej modlitwy. I jednocześnie jest nasze błaganie, Kościoła błaganie, o to, aby Matka Najświętsza wypraszała dla naszego życia i dla naszej śmierci potrzebne łaski. Kończymy naszą modlitwę słowami chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jest to tak zwana doksologia, czyli wezwanie Trójcy Świętej. I teraz Jan Paweł II podkreśla, że wszystko prowadzi nas do tej Trójcy Świętej, czyli do zjednoczenia z Bogiem w Trójcy Świętej jedynym. Więc proponuję, aby tego tekstu, tej modlitwy, która jest taką jedną z krótszych modlitw, nie zgubić po drodze w naszym czasami szybkim odmawianiu. Żebyśmy zwrócili na nią uwagę szczególnie i dlatego zachęca do tego, abyśmy przy różnego rodzaju wspólnotowym odmawianiu nawet pofatygowali się o odśpiewanie tego fragmentu, tej modlitwy. Można to zrobić u siebie w domu. Przy okazji, kiedy odmawiamy, możemy sobie gdzieś zanucić, tak, i odśpiewać właśnie ten moment, podkreślając wyraźnie, że chodzi tak naprawdę o spotkanie z Trójjedynym Bogiem. Kończymy często nasze dziesiąte Różańca Świętego modlitwą o mój Jezu albo o Mario bez grzechu pierworodnego poczęta. Jan Paweł II mówi o czymś więcej. Mówi, to jest cenne. Jest to pewnego rodzaju akt strzelisty. Tylko, że on chce, abyśmy każdą tajemnicę spróbowali kończyć pewnym aktem strzelistym, to znaczy pewnym wezwaniem do Pana Boga. Nie musi być to formułka, może być to moje zdanie. O to, aby Pan Bóg rozwinął konkretną rzecz z tej tajemnicy we mnie. I może być do tego stopnia, że ja mogę poprosić w każdej tajemnicy o coś innego. I wtedy mamy do czynienia z czymś niesamowitym. Jasne, mogę odmówić modlitwę o mój Jezu, czy o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, to nie jest złe. Jan Paweł II chce jednak, żeby to nie stało się dla nas powodem monotonii, ale właśnie ożywiało naszą miłość. Ożywiało naszą relację z dobrym Bogiem. Dlatego zachęca nas do tego, żebyśmy w ten sposób spróbowali na przykład podejść do tego, by rzeczywiście Pan Bóg mógł w nas realizować to, co w tym momencie rozważamy, czyli naśladować, abyśmy mogli naśladować to, co rozważamy w naszej tajemnicy, danej tajemnicy Różańca Świętego i otrzymać to, co te tajemnice obiecują. Posługujemy się samym różańcem, czyli pewną koronką tak zwaną. My to nazywamy różańcem, w kościele powszechnym nazywane jest to koronką. Zauważmy, że ta koronka na samym początku swoim, albo i na końcu, zależy jak popatrzymy, zawiera w sobie krzyż. I to nie jest przypadkiem. To pokazuje wyraźnie, że życie człowieka rozpoczyna się od Chrystusa i do Niego prowadzi. Nasza modlitwa rozpoczyna się od Chrystusa i do Niego ma prowadzić. A On prowadzi nas do swojego Ojca. I teraz jeszcze jedną rzeczą, którą w tym momencie chciałbym jakby podkreślić właśnie tego, co mówi Jan Paweł II, to jest to, że nasz różaniec kończy się na samym końcu. Kończymy modlitwą w intencjach papieża. To jest ważne, żebyśmy tu odróżnili. To nie chodzi o to, że modlimy się w intencji papieża, tylko w intencjach, czyli tych intencjach, które on nosi w swoim sercu. On jako pasterz całego Kościoła ma wiele spraw, które zostały mu powierzone, które na jego głowie stoją nie tylko dlatego, że chodzi o to, że zarządza Kościołem, ale o które jest wezwany, żeby się modlić, które wielu ludzi mu powierza i całą wspólnotę Kościoła także jest wezwany do tego, żeby otaczać swoją zwykłą, prostą ludzką modlitwą, ale w połączeniu z modlitwą całego Kościoła. Dlaczego jest to tak ważne? Bo ten różaniec jest modlitwą kościelną, to znaczy tak zwaną eklezjalną, czyli całego Kościoła powszechnego. My modląc się w intencjach papieża, jednocześnie włączamy tą modlitwę, która jest modlitwą od wieków, głęboko zakorzenioną w Kościele, włączamy tą modlitwę właśnie w ducha modlitwy powszechnej. Czyli tak naprawdę staje się to modlitwa nie tylko za cały Kościół, ale z całym Kościołem. Dodatkowo jeszcze kończymy tą modlitwę modlitwą na przykład pod Twoją obronę. U nas w Polsce tak jest, ale na przykład w innych wspólnotach, w sensie w innych krajach może być Salve Regina, czyli Witaj Królowo, może być Litania Loretańska jako zakończenie. O co chodzi? Że w momencie, kiedy towarzyszymy Matce Najświętszej, czyli ta modlitwa przez swoje powtarzanie Zdrowaś Maryjo, jest modlitwą także maryjną, mimo tego, że ma swoje centrum w postaci Jezusa Chrystusa. Czyli swoje serce w postaci Jezusa Chrystusa. To ta modlitwa jest typowo modlitwą maryjną, która jednocześnie w momencie, kiedy ją kończymy w sposób spontaniczny, ma w sobie naturalną potrzebę tego, aby odnieść to do Matki. Aby w ten sposób wskazać, że właśnie nasza modlitwa jest przez jej ręce skierowana do jej Syna. I na koniec Jan Paweł II daje to, co dla nas wydaje się rzeczą taką już dzisiaj absolutnie powszednią. Mianowicie tutaj na koniec właśnie Jan Paweł II daje możliwość pokazania, że jak w listopadzie mówiliśmy o wprowadzeniu nowej części Różańca Świętego, czyli tajemnicy światła, tak Jan Paweł II pokazuje tu pewien porządek odmawiania tajemnic. I tak jak do tej pory było, to znaczy przed tym ogłoszeniem tego listu, że w sobotę i w niedzielę odmawiano tajemnice chwalebne Różańca Świętego, tak Jan Paweł II chce, abyśmy tajemnice radosne odmawiali w sobotę, dlatego że ona, czyli sobota, jest w takiej swojej naturze właśnie typowo maryjnym dniem. Natomiast czwartek zostaje nam wolny, dlatego że modlitwa różańcowa, część radosna Różańca Świętego właśnie z czwartku przechodzi na sobotę. W związku z tym czwartek pozostawia Jan Paweł II właśnie na tajemnice światła, które są skoncentrowane wokół Eucharystii. I tak mamy ów porządek. Poniedziałek część radosna, we wtorek część bolesna, w środę część chwalebna, w czwartek część światła, w piątek część bolesna, w sobotę część radosna i w niedzielę część chwalebna. Uwaga, nie jest to porządek, który jest nie do przekroczenia. Jan Paweł II mówi o tym, że weźmy pod uwagę w momencie odmawiania różańca wszelkiego rodzaju tematykę, którą mamy na przykład, nie wiem, wspólnotową. Gromadzimy się wokół rozważania danej tajemnicy, więc dziś rozważmy na przykład taką tajemnicę, chociaż ona nie jest w porządku normalnie tygodniowym. Dalej, weźmy pod uwagę uroczystości. Wczoraj mieliśmy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. był co prawda piątek, czyli część bolesna Różańca Świętego, ale nie stoi nic na przeszkodzie, abyśmy odmówili część radosną Różańca Świętego, dlatego że jest zwrócona właśnie ku tej, która narodziła, która przyniosła na świat właśnie swojego Syna. Jan Paweł II chce, abyśmy nawet posługując się taką logiką, czyli pewnego rodzaju nawet takim dostosowywaniem, mogli w ten sposób urozmaicać sobie tą modlitwę, ale z drugiej strony także tworzyć ją żywą, żeby ona dla nas była bardziej przekonywująca, żeby stała się dla nas takim momentem wyznaczającym czas, ale z drugiej strony także umożliwiającą nam, aby ta modlitwa nie stała się właśnie takim elementem monotonii albo czymś, co jest dla nas trudnym czy przykrym, ale stała się rzeczywiście taką modlitwą żywą. To te słowa dotyczące tego fragmentu, tego listu, myślę, że dla nas mogą być dużą pomocą. Zapamiętajmy zatem, że chodzi o to, abyśmy w naszej modlitwie różańcowej pozwolili sobie na wezwanie różańca, na wezwanie tajemnicy, może posłużenie się jakimś obrazem, posłużenie się fragmentem Ewangelii. Czasem może nam tu pomóc w tym także później rozważanie krótkie jakiegoś fragmentu, typu odczytamy sobie jakiś fragment właśnie, który będzie interpretacją tego fragmentu Ewangelii. Dalej moment, w którym zachowamy sobie chwilkę ciszy na to, by rozważyć to. I wchodzimy powoli w różaniec. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Podkreślamy Trójcę Świętą przez chwałę Ojcu. Na przykład, czy to nucąc sobie, czy śpiewając właśnie tę modlitwę. Możemy oczywiście ją zwyczajnie odmówić. Nie musimy jej śpiewać. I tak, żebyśmy na końcu tej modlitwy mogli pamiętać także o całym Kościele, właśnie w osobie jej papieża Franciszka, w którego intencjach się modlimy. I byśmy mogli, uwielbiając Pana Boga, mogli na końcu odmówić, odśpiewać jakieś hymny do Matki Bożej. Może być to właśnie modlitwa pod Twoją bronę, może być to Salve Regina, może być to Magnifikat, może być to litania do Matki Bożej, co tym bardziej podkreśla jeszcze naszą modlitwę. Podkreślam, to nie jest obowiązek i to nie jest coś takiego, do czego jesteśmy zobowiązani. Jan Paweł II daje nam narzędzie. Daje nam naprawdę zasób różnego rodzaju metod, sposobów, tak żeby ta modlitwa różańcowa nasza stała się dla nas naprawdę czymś wartościowym, takim prawdziwym spotkaniem z Bogiem, nie tylko jakby odmówieniem pewnej rzeczy, ale rzeczywistym takim przełożeniem na nasze życie, relacją, spotkaniem, by to było upodabnianie się rzeczywiście do naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Wszystkiego dobrego w nowym roku Wam życzę. Niech dobry Bóg Wam błogosławi. Niech Matka Najświętsza wyprasza Wam potrzebne łaski. Rozwijajcie się nie tylko w tej modlitwie, ale także w czynieniu dobra. Niech dobry Bóg przez nas dokonuje cudów swojej miłości względem tych, wśród których nas stawia. Nie traćmy nadziei przy okazji tej pandemii, która w dalszym ciągu trwa. Bardziej trwajmy w ufności, że dobry Bóg nas nie wypuści ze swojej ręki. I niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.